Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Jestem mieszkańcem gminy Myślibórz, miejscowość Golenice. Mamy zanieczyszczoną wodę i nie wiadomo, kiedy będzie przywrócona do stanu dobrej wody. Do widzenia.
Tak, potwierdziliśmy tę informację. Woda w Golenicach i Sarbinowie w gminie Myślibórz skażona bakteriami coli. Powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna wykryła bakterie podczas standardowego badania. Przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji w Myślibórzu czyści teraz instalacje. Na miejsce podstawiło beczkowozy, a dzieciom ze szkoły podstawowej natomiast zapewniło wodę pitną w butelkach. Kolejne próbki pobrane będą dziś, wyniki znane będą natomiast w niedzielę wieczorem. Do tego czasu sanepid nie zaleca picia wody, używania jej do mycia i prania. Problem dotyczy około 1000 osób. Serdecznie witamy i zapraszamy. To jest Czas Reakcji w piątek 25 maja. Audycję realizuje Wawrzyniec Szwaja. Telefony przygotowali i odbierają Sławek Orlik i Patrycja Zielonka. Ja się nazywam Janusz Wilczyński. Dzisiaj porozmawiamy o kawałku asfaltu, a właściwie pokaźnym kawale asfaltu, który spadł z trasy zamkowej na auto. No właśnie, po pierwsze, jak to możliwe? Po drugie, co robić w takich przypadkach? Będzie także o hydrantach, które Straż Miejska, Straż Pożarna ma w wielu różnych miejscowościach. No ale czy one zawsze działają? Kto je powinien sprawdzać? Był pożar w Dargobądzu, no i strażacy jechali kilka kilometrów po wodę do Wolina, więc porozmawiamy o tym, co strażakom powinny zaoferować gminy i miejscowości, jeżeli chodzi o tę infrastrukturę służącą gaszeniu pożarów. Ale właśnie powiedziałem Straż Miejska, przed chwilą o Straży Miejskiej również będzie. Porozmawiamy sobie o zasadach zakładania blokad przez Straż Miejską. Nasz słuchacz uważa, że Straż Miejska ma to taką technikę działania, że zakłada te blokady na koła samochodów i strażnicy siedzą w samochodzie i czekają, aż przyjdą kierowcy. A nasz słuchacz uważa, że powinno to być pewnie też karą, że czeka się na przyjazd Straży Miejskiej, więc strażnicy nie powinni czekać na kierowców, aż przyjdą i poproszą o zdjęcie blokady i zapłacą mandat, tylko po prostu powinni odjeżdżać i taki kierowca powinien sobie długo, długo poczekać, jeżeli zaparkował w nieprawidłowym miejscu. Piątek, 25 maja, to już niedługo skończy się nam ten piękny maj, ma popadać i dobrze, bo dawno nie padało, a skoro jesteśmy przy sprawach związanych z piękną pogodą, no to niedługo zostanie otwarta Arkonka. Chciałoby się, żeby już była otwarta, bo pogoda służy. I a propos Arkonki, napisał do nas nasz słuchacz pan Marek, który twierdzi, że nie ma odpowiedniego oznakowania dla pieszych i rowerzystów zmierzających do kąpieliska Arkonka. Byłem w niedzielę na kąpielisku i wracając do przystanku tramwajowego na Alei Wojska Polskiego napotkałem na rozgałęzienie dróg. Poszedłem tą w lewo, gdyż nie było tam żadnego ostrzeżenia. To samo zrobiło również kilkoro innych spacerowiczów i ta droga w lewo jest po prostu milsza i ładniej wije się w lesie. No tak, wije i co dalej, panie Marku? Niestety, pisze pan, że po około 200 metrach droga została zagrodzona i nie było żadnej innej drogi jak tylko powrót. Niektórzy próbowali iść wzdłuż rozkopanej ulicy, ale było trudno. Wybrałem powrót i kilkoro innych spacerowiczów również. Panie Marku, koresponduję w tej sprawie z Marcinem Harenzą z zespołu do spraw ruchu Urzędu Miasta. Pan Marcin twierdzi, że oznakowanie jest prawidłowe, że więcej znaków nie będzie, że to kosztuje i tak dalej, i tak dalej. No, ja mam inne zdanie na ten temat. To jest taka ważna droga, którą pan przysłał nam na zdjęciu i to rozwidlenie rzeczywiście powinno być oznakowane. Tu nie chodzi już nawet o znak drogowy. To może być po prostu zwykła tablica, a może kartka z napisem właśnie, że przejścia nie ma. I tyle, tylko tyle i aż tyle. Czy to jest jakiś problem? Mam nadzieję, że tę sprawę uda się załatwić. A teraz będą przeprosiny, a przeprosiny dotyczą listonosza. Przypomnę, kilkanaście dni temu zajmowaliśmy się sprawą naszej słuchaczki. Opisała, jak ktoś niby w jej imieniu wpisał do książki skarg na poczcie skargę na listonosza, niepodpisaną skargę. No i wobec listonosza były wyciągnięte konsekwencje, mimo że to ta słuchaczka, która rzekomo tę skargę miała złożyć, wcale tej skargi nie złożyła. Jaki jest finał tej sprawy? Posłuchajmy.
Dzień dobry, Ola z tej strony. Ja pisałam maila w sprawie tego listonosza z Urzędu Pocztowego numer 6 w Szczecinie na ulicy Mickiewicza. Chciałam redakcji bardzo podziękować, redakcji Czasu Reakcji, ponieważ pan listonosz zaczepił mnie ostatnio i powiedział, że ktoś go na poczcie, ktoś chyba, kto kontroluje i sprawdza te skargi, przeprosił i powiedział, że skarga jest nieaktualna, że nie będzie miał tego potrącenia i że w przyszłości postarają się lepiej kontrolować takie sprawy. Także jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Pozdrawiamy, cieszymy się, że mogliśmy pomóc. Teraz o kasztanowcach. No właśnie, szrotówek, kasztanowcowiaczek działa.
Kłaniam się pięknie, na imię mam Piotr, dzwonię ze Szczecina, jestem mieszkańcem Szczecina. Chodzi o umierające wręcz kasztanowce od wielu lat. Znowu widać, że szrotowiaczek, czy tam jak to się nazywa, kasztanowiaczek, kompletnie dewastuje te drzewa. Widzę te kasztanowce, które teraz jeszcze maj się nie skończył, a już są brązowe liście pokurczone i bardzo to smutno wygląda. I szkoda by było, żeby drzewa mające już po kilkadziesiąt lat, niektóre zbliżające się grubo ponad setkę, umarły tylko dlatego, że ktoś, że tak powiem, położył krzyżyk na tych drzewach i nie chce nic w tej sprawie zrobić. Dziękuję bardzo.
Nikt krzyżyka nie położył. Były różne próby, palenie liści, różne preparaty, opryski, ale okazuje się, że ten cwany owad, szrotówek właśnie, jest bardzo odporny na wszelakie działania. Ale wrócimy do tematu, bo rzeczywiście dawno o tym z dendrologiem, z fachowcem od drzew nie rozmawialiśmy. A teraz pytanie, które wraca jak bumerang. Czy nie da się jakoś rozwiązać problemu nieuczciwych taksówkarzy polujących pod dworcem na turystów? Nie włączają oni taksometrów, nie wydają paragonów. Za kursy pobierają wielokrotnie zawyżone opłaty. Dopuszczenie takiej sytuacji naraża na szwank wizerunek miasta turystycznego, jakim jest Szczecin. Wiadomo, że podobne problemy są także w innych miejscach na świecie, lecz powinniśmy aspirować do kategorii cywilizowanej. Znam kilka historii obcokrajowców naciągniętych w naszym mieście. No właśnie, z obcokrajowcami jest największy problem, bo oni mogą pomyśleć sobie, że po prostu tak jest i trzeba płacić na przykład 70 zł za kurs, za który powinniśmy zapłacić 10 zł. Ale ja przypominam wszystkim, że jeżeli taksówkarz nie wydaje nam paragonu, to należy wzywać policję, bo to może być oszustwo i mamy tutaj prawo do wezwania policji. Natomiast jeżeli ten paragon nam wydaje, my o tym mówiliśmy kilka dni temu w czasie reakcji, ale na tym paragonie jest inna taryfa zaznaczona i dlatego inna stawka niż obowiązująca taryfa, to powinien nam wydać drugi paragon. Tego zrobić nie może i w ten sposób nasz słuchacz, który nam o tym powiedział, pojechał za darmo, bo taksówkarz po prostu zrezygnował z dalszych negocjacji cenowych. Brak paragonu to jest oszustwo, pamiętajmy o tym. No a swoją drogą, jeżeli chodzi o ten wizerunek miasta, to czekamy, aż miasto ruszy się, tak, tak, z taką właśnie kampanią w okolicach dworca i w mediach również, właśnie dotyczącą tych nieuczciwych taksówkarzy. Skoro Państwowa Inspekcja Handlowa, inne służby nie potrafią sobie z tym tematem poradzić, to przynajmniej zróbmy kampanię społeczną. To jest czas reakcji, 12:14. Nie wiem, czy mamy gościa. Tak, jest nasz gość, Hanna Pieczyńska, Zarząd Drugi Transportu Miejskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Pani Hanno, przesłałem pani przed audycją taki smutny dosyć mail od matki z wózkiem, która w piękny dzień wybrała się na spacer na szczecińskie Wały Chrobrego i w okolice. Chciała odmiany od jasnych błoni, no i spacer okazał się koszmarem, bo na wałach podjazdu w górę nie ma nigdzie. I dalej jest opis jej całej eskapady. Chciałbym to pani zostawić pod rozwagę, żeby pamiętać o tych matkach z wózkiem, chyba że pani od razu na bieżąco chce to skomentować, czy jednak przenosimy to na inny termin.
Ja przyjrzałam się trasie na dobrą sprawę, którą obrała tutaj pani, która się odezwała do czasu reakcji. I rzeczywiście muszę powiedzieć, że ja sama spacerując ze swoim dzieckiem natrafiałam na takie miejsca w okolicy Wałów Chrobrego, gdzie tym wózkiem rzeczywiście nie można było przejechać i trzeba było obrać inną trasę. Tutaj trudność jest taka, że te rejony, które odwiedziła słuchaczka, zarządzane są przez różne służby. Jakby to nas nie usprawiedliwia w żaden sposób, ponieważ miasto powinno się starać i robi to, żeby te miejsca były coraz bardziej dostępne i dla matek z dziećmi, i dla wózków inwalidzkich. Natomiast jeszcze dużo pracy przed nami wszystkimi. Nowe miejsca są oczywiście przystosowane w odpowiedni sposób, natomiast te, które już funkcjonują w przestrzeni miejskiej, dopiero z czasem, myślę, nabiorą takiego kształtu, który pozwoli na wygodne spacerowanie. Niestety te trasy, które obieramy, czasami nie są wygodne i musimy wybrać inne. Tam też była taka sugestia w rejonie bulwarów. Tam jest podjazd i rzeczywiście czasami nie chce nam się gdzieś tam w górę i w dół jeździć, bo ta przestrzeń jest większa dla wózków, żeby ta pochyłość, ten kąt nachylenia był odpowiedni i przystosowany w odpowiedni sposób. I łatwiej byłoby 3 stopnie zejść w dół niż gdzieś tam nadrabiać trasy. Natomiast niestety takie są warunki i musimy się ich trzymać. Poddaję pod rozwagę różnym służbom, przesyłam tego maila dalej, natomiast chcę tylko powiedzieć, że miasto robi wszystko, żeby coraz więcej tych miejsc było dostępnych dla osób niepełnosprawnych. niepełnosprawnych i właśnie dla rodziców z dziećmi.
Nasza słuchaczka napisała między innymi, zanim dotarłam do przejścia dla pieszych na energetyków, byłam zmęczona, w dodatku utknęłam na torowisku i musieli mi pomagać przez nie przejechać, bo jest nierówne, jakby to były schody. Ludzie, myślcie, pisze słuchaczka, albo zróbcie na stałe most tylko dla ruchu pieszych, wózków, albo przejście zaraz przy łasztowni. No, dziękuję za tę pani deklarację i mam nadzieję, że wspólnie zespół, wszystkie służby się porozumieją tak, żeby rzeczywiście było to miasto przychylne i niepełnosprawnym, jeszcze bardziej w tym rejonie, bo generalnie mam nadzieję, że jest coraz lepiej. No i oczywiście osobom, które mają dzieci w wózkach. A teraz druga sprawa. Jest na naszej stronie internetowej zdjęcie uszkodzonego samochodu, jest również bryła asfaltu i napisał do nas pan Tomek. Uważajcie, jeżdżąc pod remontowaną trasą zamkową, około godziny 23.25 23 maja spadł z wysokości kawał asfaltu. Jeden samochód na pustej ulicy i to mojego syna, bo pan Tomek cytuje tutaj wpis z jednego z forów internetowych. Jechał od mostu długiego do stoczni. Spadło to przy rozstawionych rusztowaniach, uszkodzona maska, szyba i reflektor. Nie chcę pomyśleć, co by było, gdyby auto było metr dalej. I tu pierwsze pytanie, pani Hanno, jak to jest możliwe, że te prace już tak długo trwają, a jednak zdarzają się, że coś spada? Czy tam nie ma siatek zabezpieczających?
W zależności od tego, o którym rejonie mówimy, to rzeczywiście siatki takie zabezpieczające są. No i z tego, co dowiedziałam się, to w rejonie tego zdarzenia były prowadzone prace jakieś rozbiórkowe. Od razu po tym, jak dostaliśmy taką informację od słuchacza, wykonawca, a również nasi pracownicy sprawdzili dokładnie, jak to wygląda i zabezpieczyli miejsca, które ewentualnie mogły stanowić jakieś zagrożenie. Natomiast no, nie jest tak, że zarząd dróg czy wykonawca bagatelizuje sprawę. No niestety może dojść do takich sytuacji i staramy się jak najbardziej im zapobiegać. Natomiast jeżeli, mam nadzieję, że już nie będzie. Natomiast jeżeli coś takiego się wydarzy, to za każdym razem oczywiście należy to dokładnie udokumentować i przekazać taką sprawę do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Bo w zależności od tego, czy jest to teren budowy, ponieważ za zabezpieczenie całego placu budowy, a w tym przypadku trasy zamkowej, jest odpowiedzialny wykonawca, czy też dotyczy to drogi, którą zarządzamy my już bez tam osób trzecich, no to w ten sposób jest prowadzona procedura, przekazywana jest to albo do ubezpieczyciela naszego, albo roszczenie jest przekazywane do wykonawcy. Tak też zostało w tym wypadku przekazane. Z tego, co wiem, to wczoraj wpłynęło do nas takie pismo. Jest ono już u nas w rozpatrzeniu, zostanie przekazane dalej. Ten kierowca wezwał policję, w związku z tym jest pełna dokumentacja. Myślę, że tutaj sprawa powinna przebiec szybko i pomyślnie. Natomiast tak jak zawsze przy takich okolicznościach bardzo prosimy właśnie o to, żeby dokładnie udokumentować taką sytuację, wezwać odpowiednie służby albo pracowników nadzoru ruchu, czyli do centrali ruchu zadzwonić. Ewentualnie policję. Jeśli nie mamy takiej możliwości, dokładnie udokumentujmy miejsce i czas zdarzenia. Najlepiej mieć świadków.
Mamy te wszystkie informacje,
tak,
pani Hanno. Tak, wszystko
tak.
To słyszeliśmy, natomiast ciągle się zastanawiam, jak to jest możliwe, że takie kawałki asfaltu spadają na przejeżdżające samochody. Wawrzyniec Szwaja przed chwilą mi powiedział, że jego kolega z kolei został poszkodowany w ten sposób, czy jego pojazd, że po prostu szyba została uszkodzona przez iskrę spawarki. No, wydaje się, że to są sprawy nie do przyjęcia w cywilizowanym świecie, że to wszystko powinno być tak zabezpieczone, żeby do takich zdarzeń nie dochodziło, jeżeli mamy ruch pod takimi pracami. To powinno być super, super zabezpieczone. Jest z nami pan Przemek. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. I ja mam takie małą dygresję do słów pani ZDIT. Powiedziała słowa, że czasem tak się może zdarzyć. A co by powiedziała, gdyby ona w tym czasie przejeżdżała rowerem miejskim pod trasą zamkową? Czy by tak powiedział, że czasem tak się może zdarzyć?
No właśnie, jest panie Przemku jeszcze sezon na kabriolety, no i wyobraźmy sobie, co się właśnie może zdarzyć. Pani Hanno, dołóżcie starań wykonawca, tak? Firma Intercor, żeby takich zdarzeń nie było, bo to naprawdę może się skończyć tragicznie i ktoś może pójdzie siedzieć, a ktoś może stracić życie.
Ja bym nie chciała takich katastroficznych wizji tutaj roztaczać.
Ja
rzeczywiście wykonawca został zobowiązany do tego, żeby należycie prowadził tę pracę z należytą starannością, dochował wszelkich możliwych sposobów zachowania bezpieczeństwa nie tylko własnych pracowników, ale także osób, które gdzieś tam w rejonie trasy zamkowej się pojawiają.
Do kiedy, proszę powiedzieć, były takie... na nitce wjazdowej do Szczecina trasy zamkowej prace będą trwały? Czy są jakieś opóźnienia?
Rzeczywiście są opóźnienia, natomiast nie są jakieś mocno znaczące. Do końca wakacji pełna przejezdność na płycie mostu powinna być zachowana, czyli będziemy mogli wygodniej już spokojnie sobie jeździć wszystkimi pasami. Natomiast prace myślę, że będą trwały jeszcze gdzieś tam pod spodem czy gdzieś z boku. W związku z tym wykonawca robi wszystko, żeby do końca wakacji ta przejezdność była zachowana pełna.
A przy naszym telefonie pani Ewa. Dzień dobry.
Panie redaktorze, ale nic nie mówi się o pieszych, którzy też tamtędy chodzą. Zostały teraz wyznaczone nowe pasy zastępcze. Ruch samochodowy został skierowany obok, a którędy mają chodzić piesi. Jak nad ich głowami są prowadzone prace.
No właśnie, mogliby chodzić pod tymi pracami, gdyby to było dobrze zabezpieczone, ale po tych przypadkach, które mamy, no właśnie.
Spłoży się na głowę, spadają drobne kamienie, więc piesi nie wiedzą, którędy iść.
Dziękuję pani Ewo, pozdrawiamy. Pani Hanno, mamy teraz pieszych, rowerzyści, kierowcy samochodów, piesi.
Ciężko mi powiedzieć, jak jest przygotowana czasowa organizacja ruchu, dlatego że on te dokumenty zawsze określają w sposób, w jaki mogliby czy powinni poruszać się nie tylko kierowcy, ale także piesi i rowerzyści. Nie mam przed sobą tej organizacji ruchu, więc nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast na pewno sprawdzę to i ewentualnie porozmawiam z wykonawcą czy z inżynierem kontraktu, tak żeby to było dokładnie oznakowane, a siatki zabezpieczające, żeby pojawiły się wszędzie tam, gdzie istnieje zagrożenie, że mogłoby w jakiś sposób to spaść, czy stanowić niebezpieczeństwo dla samochodów i dla pieszych.
Hanna Pieczyńska, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, do usłyszenia.
Czekamy oczywiście do usłyszenia na lepsze zabezpieczenie tego miejsca, w którym wykonywane są te prace. To jest czas reakcji, 12:23. Sławku, proszę Cię, żebyś do naszego kolejnego gościa zadzwonił dopiero po reklamie. A teraz komentarz dotyczący żeglarskiego Szczecina i morskiego Szczecina. Na ile ten charakter jest morski i żeglarski? Naszym gościem w środę był Zbigniew Jagniątkowski, zastępca prezesa Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, który mówił o tym, że generalnie z tym morskim charakterem Szczecina nie jest źle, ale podkreślał, że zmieniło się to żeglarstwo i ta morskość Szczecina ze względu na komercjalizację wielu usług. Komercjalizacja oznacza niestety to, że wszyscy patrzą na pieniądze, liczą te pieniądze, no i nie wszystko się opłaca. Mamy troszeczkę tramwajów wodnych, mamy mało, bo małe stateczki białej floty, mamy jeden wodolot. No nie jest to, co było w latach 60. czy 70. I na ten temat napisał pan Paweł. Co do żeglarstwa w Szczecinie, to nie możemy mówić, przegrywamy. Straciliśmy parę fajnych projektów, ale również pozyskaliśmy nowe. Dobrze powiedział Zbigniew Jagniątkowski, żeglarstwo jest dziś komercyjne. Przybyło nam marin, wyremontowano większość istniejących, powstały 4 wodne zakątki, które o dziwo nie zostały zdewastowane. Żal natomiast braku kontynuacji koncertów na Betonowcu. Skupiały one naprawdę dużą rzeszę sympatyków wody i jazzu. O projekcie mariny na plaży Mieleńskiej nie wspomnę. Komercjalizacja sięga również dawnego Pałacu Młodzieży Centrum Żeglarskiego. Dziś ciężko jest wymagać, aby młodzież szkoliła się w żeglarstwie. Ceny uczestnictwa w zajęciach grup regatowych porażają, bo to koszty wyjazdów na regaty, obozy szkoleniowe, etc. Podsumowując, nie zmusimy żeglarzy do pływania wokół Wyspy Grodzkiej, ale w weekendy na naszym małym Morzu Dąbskim zobaczymy wiele żagli zmierzających na przykład do Lubeki, czyli do Lubczyny. Z żeglarskim pozdrowieniem napisał pan Paweł. Panie Pawle, ahoj, serdecznie pozdrawiamy. Wczoraj Krzysztof Kukliński rozmawiał o placu zabaw, który jest zdewastowany, zniszczony. No właśnie, i w sprawie innego placu zabaw komentarz. Ulica Przygodna.
Michał z Przygodnej. Ja bym chciał zwrócić uwagę, że Park Przygodna, a raczej plac zabaw, też jest w opłakanym stanie. Tam były ścieżki drewniane kiedyś zrobione. To wszystko się zapadło, pełno dziur. Dzieci jeżdżą. No, niezbyt trudno o jakiś wypadek. Dziękuję, do usłyszenia.
510, 3 siódemki i 3 dwójki. 510, 3 siódemki i 3 szóstki. To są nasze telefony. Teraz wrócę do sprawy ucznia z zaburzeniami ze spektrum ADHD. Ten uczeń uczęszcza do ogólnokształcącej szkoły muzycznej pierwszego stopnia w Szczecinie. Napisali do nas rodzice. Przypomnę fragment ich listu. Chłopiec ma problem z niekontrolowanymi napadami agresji. W tym czasie dotkliwie pobił wielokrotnie innych uczniów. psów, między innymi wymierzając ciosy pięściami, przewracał ich na podłogę, kopał i drapał po twarzy czy spychał ze schodów. Ta agresja jest skierowana zarówno wobec chłopców, jak i dziewczynek. Ponadto uderzył nauczycielkę w twarz, za co dostał nagane. Jest arogancki i agresywny także wobec innych nauczycieli. Do tego zastrasza innych uczniów, że jak się poskarżą, to dostaną mocniej. Nie ma tygodnia bez jakiegoś incydentu z jego udziałem i tak od ponad 2 lat. Chłopak chodzi do klasy 3. Pod pismem w sprawie zachowań tego chłopca podpisało się, które dotarło do naszej redakcji, 17 rodziców zaniepokojonych o swoje dzieci. My rozmawialiśmy w poniedziałek w tej sprawie z panią Katarzyną Dziurdzikowską, dyrektorką Szkoły Ogólnokształcącej Muzycznej pierwszego stopnia. Przypomnijmy, co powiedziała, a po tym przypomnieniu komentarze słuchaczy.
Prawo wyraźnie mówi, że szkoły artystyczne to nie jest jakiś osobny twór. Oczywiście w prawie oświatowym jest szkoła artystyczna i szkoła podstawowa. Natomiast w artykule jest wyraźnie powiedziano o szkole ogólnodostępnej. Czyli nas w sumie obowiązują takie same przepisy prawa. Pisma, które były do nas kierowane, kończyły się spotkaniami. Tak samo teraz to spotkanie, które było, też zakończyło się ustaleniami. Były ze 2 chyba takie indywidualne spotkania z tym, że tu akurat nie ja przeprowadzałam te rozmowy. Druga pani wicedyrektor nie odżegnuje się od tych spotkań i że takie miały miejsce. Sąd rodzinny to jest ostateczność. Jeżeli rodzice współpracują, a współpracują, to jest długofalowy proces. Jeżeli rodzic nie współpracuje, nie interesuje się dzieckiem, nie widać chęci dialogu, współpracy i chęci, żeby temu dziecku pomóc w całym tym procesie, to wtedy dyrektor tak zwanie, formułując, że ma uzasadnione przypuszczenia, jeżeli chodzi o wychowanie dziecka nieletniego, coś się dzieje nie tak, są jakieś problemy, przede wszystkim w zaniedbaniu przez rodzica, to wtedy można takowy wniosek złożyć.
A w pani opinii rodzice współpracują, tak?
Tak, na dzień dzisiejszy, czyli te informacje, które ja posiadam, nie wszystkie są zbieżne z zawartymi uwagami czy skargami rodziców w stosunku do tego, co robiła szkoła. Jeżeli chodzi o zindywidualizowaną ścieżkę rozwoju, bo o takowej rozmawiamy, w tym wypadku w świetle przepisów prawa od 1 września, które by dotyczyły akurat tego konkretnego przypadku. Dziecko uczestniczy w indywidualnych zajęciach z nauczycielem, czyli w tych cięższych, takich mówiąc, gdzie po prostu ta koncentracja czy uwaga i dzieci, które mają zbiorowe lekcje i jego, musi być zwiększona. Natomiast zajęcia lżejsze, tak zwane ze względu na to, że i klasa, i dziecko muszą się socjalizować i uczyć się siebie nawzajem i tolerancji, czy plastyka na przykład, czy WF, wtedy dzieci będą miały wspólnie zajęcia. No i przede wszystkim respektowanie konsekwentne zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej i też również czekamy na wnioski z nadzoru pedagogicznego.
Tyle Katarzyna Dziurdzikowska, dyrektorka Szkoły Muzycznej z ulicy Bolesława Śmiałego. A są też komentarze rodziców. Jedna ze słuchaczek pisze o podobnym problemie w szkole podstawowej numer 3. Dyrekcja SP3 o sprawie z niebezpiecznym zachowaniem zawiadomiła sąd. Regularnie dziecko po napadach agresji było zabierane do pani psycholog, a również włączyła się w to pani dyrektor. Zdarzało się, że chłopiec wyciszał się w gabinecie i w obecności pani dyrektor. Ona również przeprowadzała z nim rozmowy podczas spotkań z rodzicami, wiedziała i rozumiała nasz problem. Oczywiście na początku próbowano w szkole nie rozbudzać wielkiego hałasu, ale nie było możliwości wyciszenia sprawy i dyrekcja przyznała, że ma problem. Przede wszystkim dyrekcja wspierała nauczycieli, gdy druga wychowawczyni nie dawała rady z opanowaniem zachowania agresywnego chłopca. Dyrekcja zapewniła również przydzielenie nauczyciela asystenta. No i co dalej? Szkoła podstawowa numer 3 starała się wykorzystać wszystkie narzędzia, które miała. Pani dyrektor szkoły muzycznej na pytanie, dlaczego nie zawiadomi sądu o grożącym naszym dzieciom niebezpieczeństwie, odpowiada, że nie ma przesłanek, bo rodzice współpracują. Bzdura. Nie wyjaśniono, dlaczego dziecko nie przyjmuje leków i czy faktycznie przy tak agresywnym zachowaniu nie byłoby to konieczne. Terapia jest procesem długim? Okej. Ale dlaczego nie widać chociaż najmniejszej poprawy? Występują okresy wyciszenia, kiedy chłopiec jest spokojniejszy. Jednak ciśnienie i potrzeba wyładowania się w nim narasta i wówczas atak agresji jest równie silny lub silniejszy niż poprzednio. Czy to jest skuteczna terapia, pyta słuchaczka. Czy to jest dobra terapia? Dlaczego nasze dzieci muszą być jej częścią? Mają jedno zdrowie fizyczne i psychiczne. Nie mogą się uczyć pisać sprawdzianów, bo jeśli chłopiec nie jest agresywny, to przeszkadza w prowadzeniu lekcji. Na przykład uderzając rytmicznie głową w stół, szurając nogami, opuszczając i podnosząc hałasem jakiś przedmiot. Komentując negatywnie w kółko wydarzenia, nie uspokaja się na polecenia. I jeszcze słowo wyjaśnienia odnośnie współpracy rodziców chłopca. Przez pierwsze 2 lata nawet nie pojawiali się na zebraniach poświęconych problemowi agresji. Po zebraniu w 2017 roku rodzice ucznia zaproponowali spotkanie z psychologiem dla rodziców i dla dzieci, aby wytłumaczyć, jak trzeba z chłopcem postępować. Ze względu na kategoryczne odrzucenie indywidualnego toku nauczania przez rodziców chłopca, rodzice pozostałych dzieci zgodzili się na to. Jednak przez ponad pół roku, które upłynęło od tamtej pory, nic takiego nie miało miejsca. Dopiero na spotkaniu w zeszłym tygodniu padła propozycja takiego spotkania. Tym razem już nikt się nie zgodził. Naprawdę jesteśmy empatyczni i długo, prawie 3 lata, czekaliśmy na rozwiązanie, ale mamy już dość ciągłych rozmów o tym, jak wszyscy możemy się dostosować. Pani dyrektor, choć sprawnie przedstawiła nas jako bezdusznych rodziców, lecz na zebraniach wielokrotnie chwaliła nas spokojnie, jak spokojnie, rzeczowo i życzliwie podchodzimy do problemu. Co dalej? Pisze słuchaczka albo słuchacz podpisani w mailu rodzice szkoły muzycznej. Podczas ostatniego zebrania rodzice chłopca powiedzieli jedynie, że nie wykluczają możliwości zindywidualizowanego toku nauczania, ale będą rozważać to we wrześniu w 4. klasie. Niestety to wygląda jak gra na czas. Tak czy siak będziemy uzależnieni od ich decyzji. Jednym słowem, jest nadal jak było. W tym zamieszaniu wszyscy zapominają, jak to wygląda na co dzień w szkole. Czy wyobrażacie sobie, że codziennie w pracy spotykacie się z kolegą, który w każdej chwili może stracić panowanie, wpaść w szał i zacząć was kopać i bić? Poza tym jest całkiem sympatyczny. O takim zachowaniu mówimy, a nie o niewinnych psikusach małego chłopczyka. I jeszcze, rodzice byli skutecznie zniechęcani do podjęcia wcześniejszych jakichkolwiek działań, słysząc: i tak nic państwo nie zdziałają, chodzi o rodziców innych dzieci. Na dzień dzisiejszy nauczyciele opowiadają rodzicom, że ten chłopiec jest przystojny i to dziewczynki za nim latają. Na obecną chwilę próbuje się odwrócić kota ogonem i oskarżać inne dzieci, że to one są winne. No i jeszcze jeden mail. Jestem zdziwiona postępowaniem dyrekcji szkoły. Na co czeka dyrekcja? Czy musi dojść do tragedii, aby w końcu się obudzili? No i jeszcze wyjście naprzeciw potrzebom tego chłopca. Wysłuchałem audycji na temat ucznia szkoły muzycznej mającego problemy społeczne i z radzeniem sobie ze złością. Bardzo chętnie przyjmę jego wraz z rodzicami na konsultację w swoim gabinecie. Wydalenie go ze szkoły nic nie pomoże, a tylko pogorszy jego stan. No tak, wydalenia też byśmy nie chcieli, chociaż rozumiem rozgoryczenie i determinację rodziców innych dzieci. Do problemu wrócimy w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, że naszym gościem będzie specjalista, który zna właśnie problematykę ADHD, i także, że wypowie się przedstawicielka Centrum Kształcenia Artystycznego. To jest coś w rodzaju kuratorium, co właśnie ma nadzór nad tymi szkołami artystycznymi. Na razie temat zawieszamy, ale czekam na kolejne komentarze i oczywiście zachęcam do rozmowy z nami rodziców właśnie tego chłopca, o którym rozmawiamy. Mamy w Szczecinie pożar na ulicy Hejki. Przy naszym telefonie jest młodszy brygadier Piotr Tuzimek, rzecznik komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej. Dzień dobry, panie brygadierze.
Dzień dobry.
Co się dzieje, proszę powiedzieć?
No, na początku może sprostuję informację, bo mamy do czynienia z 2 pożarami jednocześnie. Jeden to jest ten pożar, o którym pan wspomniał, to przy ulicy Hejki. Tam działa 7 zastępów Państwowej Straży Pożarnej, w tym ciężkie samochody gaśnicze. Oraz przy ulicy Rajskiego, tam z kolei mamy pożar w piwnicy w budynku mieszkalnym. Oba zdarzenia właściwie są sprzed chwili dosłownie, także nie mamy jeszcze informacji dotyczących jakichś szczegółów. No, natomiast to zamieszanie, o którym pan tutaj wcześniej w rozmowie ze mną wspomniał, te mnóstwo pojazdów pożarniczych, Państwowej Straży Pożarnej, no to wynika po prostu właśnie z tego, że te 2 niemalże jednocześnie zdarzenia zaistniały.
W każdym razie ci, którzy w tych rejonach miasta są, proszę uważać, proszę o ostrożność. No i więcej informacji zapewne w naszych serwisach informacyjnych. Dziękuję. Młodszy brygadier Piotr Tuzimek, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej.
Dziękuję.
Do usłyszenia. To jest czas reakcji, 12:40. I teraz sprawa wzruszająca i bardzo przyjemna. Są wśród naszych słuchaczy, takich jest ogromna większość, ludzie wrażliwi, chętni do pomocy. Przypomnę, że w lutym zwróciła się do nas pani Maria, która napisała na temat z kolei pani Józefy z Wyszomierza, to jest miejscowość koło Nowogardu. pisała, że pani Józefa mieszka samotnie w Wyszomierzu, nie ma w domu wody bieżącej, nie ma też opału, nie ma prądu. Od 28 lat żyje bez prądu. Obecnie pani Józefa ma lat 72. My podjęliśmy wtedy interwencję, między innymi w ośrodku pomocy społecznej. No, interwencja była owocna, bo pani Józefa ma się dobrze, ma usługi opiekuńcze stałe. Opiekunka jest u pani Józefy 2 godziny dziennie. Pani Józefa ma świadczenie emerytalne. Otrzymuje też od OPS-u, Ośrodka Pomocy Społecznej, celowe zasiłki. Ma odnowione mieszkanie. No i bardzo ważna informacja. Pani Józefa ma prąd, co jest niesamowicie ważne, prawda, w XXI wieku. Przy naszym telefonie jest pani Maria. Dzień dobry.
Tak, dzień dobry.
Pani Mario, bardzo się cieszę, że pani jest na naszej antenie i że pani ma wrażliwe serce. No właśnie, pani Mario, my już wspomnieliśmy o tym na antenie, ale pani u nas nie gościła. Wszystko jest w porządku, jest woda, jest opał, jest prąd, jest mieszkanie odnowione, ale jest problem. Nie stać pani Józefy na pralkę, telewizor i lodówkę. No i taki apel przedstawiliśmy na antenie pani Mario. I tak, pan Zdzisław zaoferował się ze Szczecina, nasz stały, zresztą wypróbowany słuchacz, że ma do oddania telewizor. Pan Bogdan z kolei z Dolic powiedział, że ma do oddania pralkę. I tutaj apel do naszych kochanych, nieocenionych słuchaczy. Jeszcze potrzebna jest lodówka, pani Mario, tak?
Tak, jak najbardziej. Mamy w tej chwili upały i byłoby fajnie, gdyby była ta lodówka.
Potrzebujemy, proszę państwa, w takim razie lodówki. Bardzo prosimy o kontakt. Używana lodówka czy nowa, każdą przyjmiemy. 510-37-36-510-37-32. Pani Maria, proszę powiedzieć, jak pani trafiła, jak pani spotkała panią Józefę, bo przecież pani mieszka w Szczecinie.
Tak, to trafiła, odwiedziła moją mamę pod Nowogardem. I tak odnowiły kontakt i tak mama próbowała ją, bo opowiadała jej o biedzie, jaką ma. I mama ją tam próbowała namówić, aby gdzieś to nagłośnić. Nie bała się, no ale jednak pewnego dnia udało się ją namówić. No i tak jakoś poleciało fajnie.
Smutne jest dla mnie to.
Tak?
Pani Mario, smutne jest dla mnie to, że jakoś mieszkańcy Wyszomierza tutaj nie ruszyli z pomocą i jakoś tak nie reagowali,
no
nie reagują na potrzeby sąsiadów.
Nie.
No właśnie.
Traktują ją, jakby była, nie wiem, trędowata, powiem tak nieładnie. Nikt ani nie odwiedzi, nie pogada. Gdyby mogli, to ja nie wiem. Okropno.
No dobrze, ale dobrze, że są ludzie dobrej woli. Ja mam apel do ludzi dobrej woli. Po pierwsze, żeby zatelefonował do nas ponownie słuchacz, który mówił, że dysponuje busem, który mógłby te właśnie przedmioty przewieźć. Od pana Zdzisława telewizor, pralkę od pana Bogdana z Dolic. No i jeszcze potrzebujemy lodówki 510-37-36 albo czujny 510-37-32. Poproszę zostawić do siebie numer telefonu. My chcemy pani Józefie pomóc. No już, błyskawicznie. Mamy już lodówkę. W takim razie bank zamknięty. Panie Adamie, bardzo, bardzo dziękujemy. Teraz jeszcze właśnie transport. Jeżeli ktoś ma transport, albo ten pan, który poprzednio do nas dzwonił, prosimy o ponowny kontakt, albo może nowe osoby, które chciałyby odbyć kurs do Wyszomierza w okolicach Nowogardu, a wcześniej do Dolic i tutaj do Szczecina. Nie wiem, skąd jest lodówka i jej właściciel, czy ze Szczecina, czy też nie, ale panie Adamie, serdecznie, serdecznie dziękujemy za pomoc i bardzo się cieszymy. Mam nadzieję, że to jak najszybciej trafi poprzez panią Marię, czy też bezpośrednio do pani Józefy. Pani Mario, dziękuję za pani serce. Dziękuję za rozmowę. Będziemy w kontakcie.
Dziękuję pięknie, naprawdę. Dziękujemy pięknie w imieniu pani Józi. Naprawdę piękne dzięki.
Zamawiamy oczywiście zdjęcie tego sprzętu, jak już będzie ustawiony w domu pani Józefy. Umieścimy je na naszej stronie w audycji Czas Reakcji. Do usłyszenia. Tak.
Dziękuję,
proszę
dziękuję.
Się trzymać, 12:45, to jest czas reakcji. Teraz po informacji, którą podał nam młodszy brygadier Piotr Tuzimek z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej o 2 pożarach w Szczecinie, które właśnie są w toku. Będzie też informacja dotycząca pożaru, ale to jest inny pożar, który już się na szczęście zakończył. Pożar ten miał miejsce 24 maja. Napisał do nas słuchacz: przeczytałem, że minionej nocy strażacy mieli problem z gaszeniem pożaru w Dargobądzu. Nie było wody. Trochę mnie to zaniepokoiło. Kto kontroluje hydranty? Tak napisał pan Henryk. I rzeczywiście Dargobądzu 20:45 mniej więcej musieli walczyć z żywiołem strażacy. Kilkanaście minut po godzinie, nie jednak nie 20:45, 23:00, kilkanaście minut po godzinie 23:00 na terenie jednej z posesji wybuchł pożar. Na miejsce skierowano strażaków z czterech miejscowości. No i najpierw miał być to pożar drzew, potem na miejscu okazało się, że ogień przeniósł się z drewnianej szopy, która stała cała w płomieniach. W Dargobądzu przed rozprzestrzenianiem się ognia na okoliczne zabudowania walczyli strażacy z Wolina, Dargobądza, właśnie Kołczewa i Międzyzdrojów. No i właśnie. Zadanie strażaków było bardzo utrudnione, bo oprócz śmiertelnego zagrożenia borykali się także z brakiem wody do gaszenia. Aby ją zdobyć, musieli jeździć do Wolina. Z nami jest pan kapitan Michał Wiaderski, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim. Dzień dobry, panie kapitanie.
Dzień dobry, witam.
Panie kapitanie, czy rzeczywiście mieliście problem z wodą i czy to tak powinno być, że nie macie wody bliżej niż te kilka kilometrów w Wolinie?
Panie redaktorze, to nie jest tak do końca, że nie mieliśmy wody. Wody nie zabrakło. Aczkolwiek jeżeli wystąpił problem, to problem wystąpił z niedoborem wystarczającej ilości wody i kierujący działaniami ratowniczymi podjął decyzję o dowożeniu wody z pobliskiej miejscowości, czyli tutaj w tym przypadku Wolin, ale nie było tych sytuacji, żeby wody zabrakło, a dowożenie jest to nieodzownym elementem, tak, prowadzenia akcji gaśniczej.
Ale rozumiem, żeby akcja przebiegała szybko i sprawnie, ta woda powinna być już, a nie powinna być dowożona. Mówi pan, że nie było problemu z wodą, z drugiej strony potrzebny był dowóz tej wody. To jak jest właściwie?
Ja chcę jeszcze raz zaznaczyć, że wody nie zabrakło i kierujący działaniami podjął decyzję o dowożeniu w momencie, kiedy mogłoby tej wody zabraknąć. Wody nie zabrakło, hydranty działały, lecz wydajność hydrantów jest ograniczona, a zapotrzebowanie było większe niż wydajność hydrantu, ale wody w trakcie gaszenia pożaru nie zabrakło.
Hydranty działały, to wiemy bez wątpienia.
Tak, hydranty działały, ich wydajność jest ustalona na rzędu 200-300 litrów na minutę i one swoją rolę spełniły, tak? Po prostu zapotrzebowanie na wodę było większe, więc to, co już mówiłem, kierujący działaniami ratowniczymi na miejscu podjął decyzję, że samochody będą również dowozić wodę z miejscowości pobliskiej, w tym przypadku był to Wolin, tak? A na czas całej akcji sieć hydrantowa była wykorzystana w 100%.
I sytuacja była pod kontrolą stale, tak? Pożar był już kontrolowany przez strażaków, kiedy przyjechali na miejsce.
Tak, wie pan, no w momencie przybycia pierwszych zastępów na miejsce, no pożar był już rozwinięty na tyle, że jedno pomieszczenie, czyli ta, nazwijmy, szopa drewniana, stała w ogniu. Działania strażaków skupiły się na podaniu prądu wody na tą palącą się szopę oraz jednego prądu w obronie na pozostałe budynki, tak, żeby ogień nie przeskoczył. I w tym samym momencie zapadła decyzja o dowożeniu wody, pomimo że hydranty są na miejscu, które to, co mówiłem, były wykorzystane w 100%. Z dwóch hydrantów były zasilane zbiorniki samochodu.
I mamy panią Halinę. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja też odnośnie hydrantów. Wczoraj po godzinie, krótko po 18:00 na ulicę Chojnicką tu w Szczecinie przyjechali panowie z kanalizacji, z wodociągów, odkręcili hydrant. Ta woda leciała na ulicę około 10 minut. I ta woda wszystka poszła w kratkę. Ja mam zapytanie, czy tej wody nie można łapać na przykład te polewaczki, które polewają kwiaty, zieleń miejską? To jest granda, żeby w ten sposób marnować wodę przy takiej suszy, jaka obecnie jest.
Dziękuję pani Halino za ten telefon. To rzeczywiście, kiedy patrzymy na działania fachowców ze ZWiK-u i widzimy, jak odkręcają jakiś zawór i ta woda leci przez jakiś czas, to patrzymy na to wątpiąc, czy tak być powinno. Ale no, czasem są ze względów technologicznych takie sytuacje, kiedy trzeba tę wodę spuszczać z instalacji albo sprawdzać jej ciśnienie. No pytanie, czy na miejscu nie powinien być przypadkiem beczkowóz i nie powinien tej wody ujmować? marnować niejako, czyli po prostu nabierać, żeby się nie marnowała. Jeszcze jedno pytanie do pana kapitana Michała Wiaderskiego. Jakie są przepisy, jeżeli chodzi o hydranty na terenie miejscowości? Czy to jest jakiś obowiązek, czy to jest dobra wola gminy na przykład, czy powiatu, takie hydranty na terenie miejscowości?
Wie pan co, jeżeli istnieje sieć wodociągowa, to i tak samo istnieje sieć hydrantowa w poszczególnych miejscowościach. Jeżeli tyczy się to obszarów zabudowanych, jest to odległość pomiędzy hydrantami nie powinna przekraczać 150 metrów, a parametr dla hydrantów jest to 2 atmosfery i wydajność minimum 200 litrów na minutę. Także te hydranty, które są na naszym powiecie, na naszym terenie działania, one spełniają te warunki. Nie mogę się tutaj wypowiedzieć za pozostałych.
Mhm. A generalnie jakie mamy przepisy, jeżeli chodzi o hydranty? One są na wniosek Straży Pożarnej instalowane? Czy to jest jakiś wymóg ustawowy, że na przykład gminy, włodarze danych terenów muszą je ustanawiać?
Straż Pożarna tutaj nie ingeruje w rozmieszczenie hydrantów, aczkolwiek to co mówię, na terenie zabudowanym one powinny się znajdować co 150 metrów w odległości jeden od drugiego, tak? Ta odległość jest maksymalna, tak? 150 metrów i nie powinno to przekroczyć więcej.
Dziękuję za te informacje. Kapitan Michał Wiaderski, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim. Do usłyszenia.
Do usłyszenia, dziękuję również.
To jest czas reakcji. 3 minuty programu przed nami. Nie zdążymy już dzisiaj porozmawiać o filozofii. Tak, o filozofii, mianowicie zakładania blokad na koła samochodów. Tę rozmowę przeniesiemy na poniedziałek. Mam nadzieję, że pani Joanna Wojtak ze Straży Miejskiej nam to wybaczy i będzie mogła z nami w poniedziałek porozmawiać. Natomiast teraz droga przez mękę, która wraca jak bumerang w telefonach i mailach od naszych słuchaczy.
Dzień dobry, ja jestem stałym słuchaczem Państwa audycji, mieszkańcem Stobna. Dojeżdżam do Szczecina. Dramat. Ja interweniuję średnio raz w tygodniu, 2 razy w tygodniu, zdarza mi się niestety. Mieszkam w sąsiedztwie swojej siostry, która ostatnio jechała do pracy, jadąc właśnie po tych dziurach, praktycznie urwała koło. Pełne formalności, wszystko załatwianie. Powiat Police po złożeniu wszystkich dokumentów skierował sprawę do ubezpieczyciela. Dzwoniłem, pytałem się, dlaczego tak zrobili? No, ponieważ pani stwierdziła, że tam jest 40 na godzinę i ewentualnie szkody może pokryć ubezpieczyciel. Siostra jechała 40 na godzinę i po prostu wjeżdżając w taką dziurę, nawet przy tej szybkości rozwala się samochód. Dziękuję, do widzenia.
Droga w kierunku Stobna to jest jeden wielki horror i tutaj nie ma co mówić. Tematem oczywiście zainteresujemy odpowiednich urzędników i rozmowa na naszej antenie będzie. Ja przypominam, że w Szczecinie mamy 2 pożary, jak poinformował nas młodszy brygadier Piotr Tuzimek. Jeden z nich na Hejki, na terenie zajezdni autobusowej, bodajże PKS-u Szczecin. Najważniejsze i najświeższe informacje w tej sprawie w wiadomościach już za kilka minut. No i przypomnę również, że 2 miejscowości na terenie powiatu myśliborskiego nie mają wody. Tam jest skażenie wodociągu bakteriami E. coli. W naszych wiadomościach także pojawią się informacje na ten temat. A wczoraj rozmawialiśmy na temat lotnictwa. Temat wywołany został dziwnymi według naszych słuchaczy manewrami myśliwców na niebie w okolicach wyspy Wolin. No i cóż, dowiedzieliśmy się, że wszystko było pod kontrolą, że były wykonywane jakieś zadania, ćwiczenia. I a propos tych ćwiczeń, pan Piotr zaprasza na piknik lotniczy do Świdwina. Można znaleźć informacje w internecie, kiedy ten piknik będzie. Jeszcze komentarz dotyczący tych samolotów. Zagrożenia nie było, a nawet fajnie to wyglądało, chociaż na oko te myśliwce, tak jak zapewniał nasz gość, nie latały 3 kilometry nad ziemią. To już wszystko w dzisiejszym magazynie Czas Reakcji. Przede mną jeszcze interesująca historia dotycząca tego, że Enea najpierw zachęca klientów do tego, żeby za darmo w banku Pekao S.A. płacili za energię elektryczną, a potem w banku się okazuje, że za tę energię można w jednym z oddziałów w Szczecinie zapłacić darmowo, tylko między 12 a 13. I kiedy my dzwonimy do Enei w tej sprawie, to Enea po prostu odwraca się od nas i twierdzi, że to jest sprawa banku, a nie ich. Od taka polityka informacyjna. Dziękujemy bardzo za dzisiejszy czas reakcji. Prosimy o jeszcze, czyli o telefony i maile. My spotykamy się w poniedziałek po 12:00. Udanego weekendu. Do usłyszenia.